Storybox zaprasza do wysłuchania książki Roberta Fabriego Vespasian. Tom 5. Władcy Rzymu. Czyta Roch Siemianowski. Moim niezawodnym przyjaciołom, Johnowi Watsonowi Millerowi, Matthew Pineyowi, Rapertowi White'owi i Chrisowi Grandiemu. Dzięki, koledzy. Oraz pamięci Steve'a Lebuta. 1961-2013, który pożeglował na zachód przed nami. Prolog. Brytania. Marzec 45 roku. Mgła zgęstniała na tyle, że 32 jeźdźców, tworzących jedną z turm legionowej jazdy, musiało zwolnić do stępa. Spowijający ich mleczny całun tłumił parskanie koni i dzwonienie uprzęży. Tytus Flavius Sabinus owinął się ciaśniej płaszczem, przeklinając w duchu nieznośny północny klimat i swojego bezpośredniego przełożonego, Aulusa Plautiusza, głównodowodzącego rzymskich wojsk inwazyjnych w Brytanii, który wezwał go na odprawę w takich warunkach pogodowych. Wezwanie to zaskoczyło Sabinusa. Kiedy poprzedniego wieczoru do zimowego obozu 14 Legionu Gemina, usytuowanego w pobliżu środkowego odcinka rzeki Tamezis, przybył z miejscowym przewodnikiem trybun ze sztabu Plautiusza, Sabinus spodziewał się ostatecznych rozkazów dotyczących kampanii zaplanowanej na nadchodzący sezon. Dziwił się, że Plautius każe mu odbyć długą na niemal 80 mil podróż na południe i stawić się w zimowej kwaterze drugiego Augusta, legionu jego brata Vespasiana, skoro zaledwie miesiąc wcześniej legaci wszystkich czterech legionów stacjonujących w tej nowej prowincji spotkali się z dowódcą w jego kwaterze głównej w Camulodunum. Jak było do przewidzenia, trybun, niespełna 20-letni człowiek, którego widywał przez ostatnie 2 lata od początku podboju, nie miał pojęcia o powodach tego niespodziewanego spotkania. Sabinus pamiętał, że podczas 4 lat służby na tym samym stanowisku, w Panonii i Afryce, jego dowódcy rzadko dzielili się z nim jakimiś szczegółami. Pochodzący z warstwy ekwitów, trybun wojskowy w todze z wąskim purpurowym lamowaniem znajdował się na samym dole hierarchii oficerskiej i miał się uczyć oraz okazywać posłuszeństwo bez zadawania zbędnych pytań. Zwój dostarczony przez młodego człowieka był opatrzony osobistą pieczęcią Plautiusza, który nie zwykł tolerować braku subordynacji czy spóźnień. Niechętnie powierzywszy dowództwo legionu świeżo przybyłemu starszemu trybunowi Gajuszowi Petroniuszowi Arbitrowi, ruszył następnego dnia o świtaniu, mając za eskortę młodego trybuna i jego przewodnika. Czyste niebo zapowiadało zimny, ale pogodny dzień. Dopiero kiedy wczesnym popołudniem dotarli do wyżej położonej równiny, zaczęła spływać na nich mgła. Sabinus zerknął na tubylca w średnim wieku, o ogorzałej twarzy, jadącego po jego prawej na krępym koniku. Mężczyzna nie wyglądał na przejętego. — Potrafisz odnaleźć drogę w takich warunkach? — spytał. Przewodnik skinął głową. Długie, obwisłe wąsy zakołysały mu się pod brodą. — To ziemia Dobuninów, mojego plemienia. Polowałem tutaj, odkąd tylko nauczyłem się jeździć konno. Ta równina jest dość płaska i nie ma na niej nic szczególnego. Wystarczy, że utrzymamy kierunek południowo-zachodni, a dotrzemy na terytorium Durotrygów, już za rzymską linią, a jutro zostanie nam pół dnia jazdy. Ignorując to, że mężczyzna nie zwrócił się do niego per wodzu czy legacie i nie okazał respektu należnego jego randze, Sabinus zwrócił się do młodego trybuna po swojej lewej. — Ufasz jego umiejętnościom, Alienusie? — zapytał. — Całkowicie, legacie — odparł z szacunkiem młodzieniec. — Przeprowadził mnie do waszego obozu, ani razu nie zmieniając kierunku. Nie mam pojęcia, jak to robi. Sabinus przypatrywał się chwilę młodemu trybunowi i doszedł do wniosku, że jego opinia jest bezwartościowa. Rozbijemy tutaj obóz na noc, zdecydował. Wyraźnie zaniepokojony przewodnik obrócił się ku niemu. Nie wolno spędzać nocy na równinie, powiedział. Czemu nie? Jedno wilgotne zagłębienie będzie równie dobre jak każde inne. Nie tutaj. Nocą przez równinę wędrują duchy zbłąkanych umarłych, szukając ciał, które pozwolą im powrócić do tego świata. Brednie. Sabinus nieco zmarkotniał, kiedy przypomniał sobie, że przed wyruszeniem zaniedbał złożenia stosownej ofiary swojemu bogu opiekuńczemu Mitrze. A to z powodu braku odpowiedniego byka w legionowym obozie. Zastąpił go co prawda baranem, ale nie był zbyt zadowolony z tej ofiary. Przewodnik zaczął go przekonywać. Za godzinę lub dwie przejdziemy równinę, a potem przeprawimy się przez rzekę. Umarli nie pójdą naszym śladem, nie potrafią pokonać wody. Poza tym Plaucjusz dał wyraźnie do zrozumienia, że mamy stawić się u niego jutro po południu, przypomniał Alienus. Musimy podążać naprzód tak długo, jak się dalegacie. Nie podobają ci się zbłąkani umarli? Co, trybunie? Alienus spuścił głowę. Nieszczególnie, legacie. Być może spotkanie z nimi by cię zahartowało? Trybun nie odpowiedział. Legat obejrzał się przez ramię. Znowu mógł dojrzeć koniec krótkiej kolumny, mgła nieco zrzedła. No dobrze, nie przerywamy jazdy, ale nie ze strachu przed jakimiś zmarłymi, tylko żeby się nie spóźnić na spotkanie z głównodowodzącym. W rzeczywistości Sabinus w zabobonnej części umysłu obawiał się zjawisk nadnaturalnych, tak samo jak w części praktycznej lękał się gniewu Plaucjusza. Gdyby wódz musiał zbyt długo czekać, więc poczuł ulgę, że może zmienić rozkaz, nie tracąc przy tym twarzy. Nie mógł pozwolić, by jego żołnierze sądzili, że choć trochę wierzy w opowieści o duchach i upiorach, jakie rzekomo zamieszkują tę dziwną wyspę. Nie podobało mu się jednak określenie zbłąkani umarli, a jeszcze mniej perspektywa spędzenia nocy w ich krainie. Gdy przebywał na tej północnej wyspie, nakarmiono go tyloma różnymi opowieściami, by uwierzył, że przynajmniej w niektórych tkwi ziarno prawdy. Od upadku Camulodunum i kapitulacji plemion w południowo-wschodniej Brytanii 18 miesięcy wcześniej Sabinus zdecydowanie prowadził 14 Legion Gemina i jego kohorty pomocnicze w kierunku północno-wschodnim. Plaucjusz wydał mu rozkaz opanowania nizin w centrum wyspy, podczas gdy 9 Hispana podążał na północ wschodnim brzegiem, a 2 Augusta Vespasiana szedł na zachód, tocząc walki pomiędzy Tamezis a morzem. 20 Legion stał w odwodzie, by utrzymać już zdobyty teren i udzielić pomocy temu z legionów, który znalazłby się w kłopotach. Działania były powolne, ponieważ tubylcze plemiona wyciągnęły naukę z błędów popełnionych przez Caractacusa i jego brata Togodumnusa, którzy wkrótce po rozpoczęciu podboju próbowali stawić czoło legionom i odrzucić je do tyłu, wykorzystując przewagę liczebną. Taktyka ta przyniosła opłakane skutki. W ciągu 2 dni, kiedy próbowali zatrzymać ofensywę Rzymian na linii rzeki zwanej Afon Cantiów, stracili ponad 40 tysięcy wojowników, z Togodumnusem włącznie. Złamało to determinację Brytów w południowo-wschodnim rogu wyspy i większość z nich wkrótce potem skapitulowała. Jednak nie Caractacus. Wódz umknął na zachód z ponad 20 tysiącami wojowników, stając się oparciem dla wszystkich tych, którzy nie chcieli uznać rzymskiej władzy. Wietrzyk, który powiał ze wschodu w poprzek linii ich marszu, zakręcił mgłą, przerzedzając ją po prawej stronie Sabinusa. Legat wyprostował się w siodle, czując ulgę z powodu poprawy widoczności, nawet jeśli to było tylko kilkadziesiąt kroków w każdym kierunku. Zaczął odmawiać pod nosem modlitwę do Mitry, by przebił swoim światłem ponurość tej spowitej mgłą wyspy i pomógł mu. Zauważył coś kątem oka, odwrócił głowę by się temu przyjrzeć, ale już nic nie zobaczył. Wiatr ponownie wessał mgłę i znów zwątpił, czy rzeczywiście coś mignęło, czy może to jego wyobraźnia podsuwa mu zasłyszane, przerażające historie. A nie mógł się opędzić od tych opowieści.